Rok inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
Rok inwazji rosyjskiej na Ukrainę, o tym odpowiadamy dzisiaj od samego rana na antenie Radia Wnet, o różnych częściach tej inwazji, o różnych też działaniach, zachowaniach, o bohaterach tych dni, o bohaterach tych, którzy przeciwstawili się rosyjskiej inwazji, o bohaterach tych, którzy wsparli akcje pomocowe, o naszych słuchaczach i o tych, którzy wsparli też nas informacyjnie. Staraliśmy się w naszej audycji dzisiejszej od rana specjalnej audycji opowiedzieć o wielu tych różnych aspektach i to nie jest koniec oczywiście, bo w ciągu najbliższych minut będziemy rozmawiali z Dawidem Wilcztajnem i Przemysławem Miśkiewiczem. Będziemy rozmawiali o innym spojrzeniu, o dłuższym spojrzeniu. Za chwilę postaramy się powiedzieć o tym, czy wojna, dlaczego uważamy, że wojna nie zaczęła się 24 lutego 2022 roku, tylko zdecydowanie wcześniej. W naszym studiu jest już Dawid Wilcztajn, wicedyrektor Radiowej Trójki. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Dzień dobry i cześć, Dawidzie, bo znamy się...
Nie udawajmy.
Znamy się tyle, nawet trochę dłużej niż trwa wojna w Ukrainie i telefonicznie. Z nami Przemysław Miśkiewicz. Dzień dobry. Przemysław Miśkiewicz, prezes Stowarzyszenia Pokolenie. Jeszcze raz spróbujemy się przywitać. Dzień dobry, panie prezesie.
To Rafał Dzięciołowski.
A Rafał Dzięciołowski, połączyliśmy się z Rafałem Dzięciołowskim, a nie z Przemysławem Miśkiewiczem. Rafał Dzięciołowski, który był już u nas w audycji. Rafale, jeżeli pozwolisz, to pozostań z nami pierwsze minuty. To dobrze, że z nami pozostałeś, bo nie zdążyliśmy o wszystkim powiedzieć, a Przemysław Miśkiewicz za chwilę dołączy się do naszej rozmowy. Panowie, wróćmy do tego momentu, bo właściwie, Rafale, z tobą też poznałem się na Majdanie, a z Dawidem lepiej się poznałem na Majdanie, bo wcześniej poznaliśmy się też na Ukrainie, w Lwowie, ale tak naprawdę to ten moment, gdy zaczęliśmy ze sobą w jakiś sposób współpracować, to właśnie Majdan. I razem patrzyliśmy na to, co się na Majdanie dzieje. 22 lutego 2022 roku to nie jest początek wojny. Początek wojny to jest Majdan. Dawid Wilcztajn, zgadzasz się z tym?
No to jest teza, z którą tak naprawdę nie można polemizować. Majdan był momentem, w którym Putin, myślę, zdecydował się, że trzeba się z Ukrainą rozprawić. Oczywiście cała dalsza dynamika wydarzeń była też związana z tym, jak Majdan ewoluował, jak sama Ukraina się zmieniała. To były rzeczy na ten moment oczywiście nie do przewidzenia, przynajmniej ja nie byłem w stanie ich przewidzieć, w którym kierunku dokładnie to pójdzie. Zakładam, że tak naprawdę nikt, bo jednak nasze pojmowanie przyszłości jest dość zawodne, niezależnie od tego, jak różni eksperci geopolityczni próbują nam wmówić, że jest inaczej, ale myślę, że to był moment kluczowy. Tak, Ukraina dokonała pewnego wyboru i ten wybór no, musiał wywołać reakcję dyktatora ze wschodu. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli mogę. No, dla mnie jest to zupełnie fundamentalne. Naprawdę ta wojna nie zaczęła się rok temu, a fakt, że się udaje, że ona się zaczęła rok temu, jest dla mnie trochę oczywiście... Tut proportion garde, jak to mawiają Francuzi. Znaczy nie chcę tutaj jakichś jednoznacznych analogii, one byłyby i obraźliwe i bezsensowne, ale jest to trochę to samo zjawisko. No nie przypadkiem zachodnia Europa lubi myśleć o tym, że początek II wojny światowej zaczął się nie 1 września 1939. Dlaczego? Bo to także jest formuła usprawiedliwiania zaskakującej bierności. Powtórzę, nie chcę porównywać II wojny światowej z tym, co się dzieje na Ukrainie, ale to jest dokładnie ten sam modus operandi, żeby usprawiedliwić swoją bierność. I niestety bardzo często, gdy czytam gazety zachodnie, nie chcę, broń Boże, tego Zachodu oskarżać zbytnio, bo on też zachowuje się bardzo w porządku, mówiąc trochę kolokwialnie i dziecinnie, ale pamiętajmy, że to jest narracja tak naprawdę samousprawiedliwiająca Zachód w moim odczuciu.
Czy Zachód zachowuje się w porządku? Do tej kwestii jeszcze wrócimy, ale ponieważ może w wyniku pewnego przypadku, ale to dobrze, pozostał z nami Rafał Dzięciołowski w łączności telefonicznej, a w pierwszej części, Rafale, nie dokończyliśmy tego wątku bardzo ważnego, wątku pomocowego, który świadczy Fundacja Solidarności Międzynarodowej. To, że byłeś od samego początku i na Majdanie, że obserwowałeś, co się te zmiany na Ukrainie. Od pewnego momentu objąłeś też szefowanie Fundacji Solidarności Międzynarodowej. To też jest dowód, że myśmy wspierali Ukrainę wcześniej, jeszcze przed rosyjską inwazją, a w czasie trwania tej wojny, że widzieliśmy te potrzeby pomocowe dla Ukrainy.
Znaczy, potrzeby pomocowe to jest jedno, ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Polska zawsze patrzyła na Ukrainę w perspektywie zagrożenia rosyjskiego i że mieliśmy jako państwo świadomość tego, że cokolwiek by się nie działo, to warunkiem bezpieczeństwa Polski jest trwanie Ukrainy. Ale niestety nie mogę tego powiedzieć, bo mam takie wrażenie, że przez wiele lat marnowaliśmy czas, dając się wpuszczać w absurdalne spory historyczne, które nas klinczowały do tego stopnia, że w pewnym momencie jakby realna polityka przestała być możliwa ze względu na klincz polityki historycznej. W normalnym świecie, w moim przekonaniu, to jest tak, że polityka historyczna jest instrumentem polityki międzynarodowej i że ona jest po prostu pewnym dodatkiem, który buduje w przestrzeni kulturowo-świadomościowej przestrzeń do tego, żeby realizować interesy polityczne. U nas to zostało odwrócone, albo może inaczej. Zostało to zmienione dlatego, że być może nie widzieliśmy, czy że utraciliśmy tę perspektywę potrzeby współpracy. Ja mam takie gorzkie doświadczenie, bo mi się wydaje, że tak. No oczywiście pomagaliśmy Ukrainie, wspieraliśmy, rozwijaliśmy jakieś kontakty, ale nie robiliśmy tego na tyle intensywnie, na ile można to było robić. Pierwszy przykład z brzegu. To słynne łącze energetyczne między systemem ukraińskim a polskim zostało zbudowane i uruchomione już w czasie trwania wojny. A mieliśmy tyle lat na to, żeby to zrobić. Współpraca wojskowa, no owszem, wspaniale zachowaliśmy się w momencie próby i muszę powiedzieć szapoba, to była decyzja jedynie słuszna i jedynie możliwa z perspektywy interesu polskiego. Ale przecież można było to robić znacznie wcześniej. Przecież nie musieliśmy tych samolotów z pomocą wojskową wysyłać na tydzień, na dwa dni, na dzień przed wybuchem wojny. Mieliśmy na to 8 lat i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, dzisiaj ktoś mi może powiedzieć, no mądry jest, bo już to się wszystko stało i wszystko stało się jasne. Ale byli ludzie, i to byli ludzie z naszego obozu politycznego, którzy uczyli nas właśnie tego i oczekiwali od nas, że będziemy na Ukrainę zawsze patrzyli przez pryzmat rosyjskiego zagrożenia. I takim człowiekiem był Lech Kaczyński. Mam trochę poczucie goryczy, a osobliwie właśnie kiedy wybuchła wojna, że nie wykorzystaliśmy tego czasu dostatecznie. I chwała Bogu, że po wybuchu wojny zrobiliśmy wszystko, uważam, absolutnie wszystko, co było możliwe, żeby nadrobić ten stracony czas.
Wywołałeś bardzo poważny temat, bardzo ważny temat, bo rzeczywiście jednym z tych elementów, dlaczego mówimy o tym, że ta wojna nie zaczęła się rok temu, jest to też sprawa tego, żeby odpowiedzieć sobie, dlaczego myśmy jej nie zauważyli, dlaczego nie zrozumieliśmy, co może dalej się wydarzyć, jak wielkim niebezpieczeństwem jest Federacja Rosyjska. Pytanie do Dawida Wilcztajna. Czy zgadzasz się z Rafałem Dzięciołowskim, że utknęliśmy w tych sporach historycznych. Rafał użył takiego sformułowania o klincz, że te czasy w pewien sposób zostały w związku z tym zmarnowane. Ty byłeś też bardzo aktywnym publicystą w czasie Majdanu i później opisywałeś te zjawiska. Czy daliśmy się wpuścić pewnej ścieżce narracyjnej, która rzeczywiście odciągała nas od głównego problemu, od tego, że powinniśmy dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, a utknęliśmy gdzieś w historii, której i tak nie rozwiązaliśmy?
Na pewno utknęliśmy, ale pytanie jest, no, fundamentalne pytanie jest takie, czy mogliśmy zrobić rzeczywiście więcej. Na pewno, zawsze da się zrobić więcej, ale ten klincz, choć jak gdyby jest on tak naprawdę sprowokowany też przez wschodnie mocarstwo, które teraz morduje Ukrainę, to ten klincz wywołuje realne emocje, z którymi także jednak musimy się liczyć. No, ja sam dla siebie jestem pewnego typu przykładem. To znaczy, jak ja wyjechałem na Majdan, to ja byłem, no, przepraszam, że to określę, ale największym fanem Isakowicza-Zaleskiego. Dopiero pewien typ bardzo mocnych doświadczeń, które i zobaczenia czegoś na własne oczy spowodował, że zupełnie zmieniłem optykę. No, jednak wiele osób nie miało tej okazji, mówiąc kolokwialnie. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście, na pewno dałoby się zrobić lepiej, ale ja nadal mam wrażenie, że bardzo wiele rzeczy zmarnowaliśmy, ale nie możemy tak łatwo przechodzić nad tym, ile szkody zostało wyrządzone w polskiej polityce historycznej, szkody, z którymi musimy teraz walczyć i które musimy naprawiać, ale z pełną świadomością tego, że to jest proces długotrwały i niestety będzie to także proces w pewien sposób zawsze wykorzystywany do tego, żeby nasze narody skłócać. Więc jak gdyby, nie wiem, czy ja się umiem to dobrze wyrazić, ja się zgadzam z Rafałem, ale naprawdę zastanawiam się momentami, ile jest możliwe, bo pewne realne emocje są, no właśnie realne, tak, niestety.
I do naszej rozmowy przyłączył się Przemysław Miśkiewicz, prezes Stowarzyszenia Pokolenie. Dzień dobry, Przemku.
Cześć, cześć, witam serdecznie, witam wszystkich.
Przemku, zaczęliśmy rozmawiać o tej genezie wojny, a może w tym momencie, kiedy zobaczyliśmy, że to jest wojna, wspomnieliśmy o tym z Rafałem Cięciołowskim, z Dawidem Wilsteinem. Wszyscy właśnie, jak tu rozmawiamy, to znaczy ja właściwie z wami poznałem się w tym czasie Majdanu, w tym czasie bardzo istotnym dla Ukrainy. Zastanawiamy się nad tą kwestią, czy ten czas nie został zmarnowany. Należysz do tych osób, reprezentujesz tę instytucję, która bardzo szybko zrozumiała, że to jest wojna nie tylko Ukrainy, że ta wojna właśnie nie zaczęła się rok temu, ale widziałeś to, że ona się zaczęła w 2014 roku. Dawałeś tego świadectwo działaniami twojego stowarzyszenia, pomocą bezpośrednio dla ukraińskich żołnierzy, ale czy to było wystarczające? Czy rzeczywiście ten okres 8 lat poprzedzających rosyjską inwazję udało nam się przygotować w tym okresie do tego, co nadciągnęło rok temu?
No to jest sprawa dosyć skomplikowana, bo jak pamiętasz, Pawle, kiedyśmy się poznali, chyba pierwszego dnia w Kijowie, jechaliśmy gdzieś tam dalej, schodziliśmy do metra, jak to Ukrainki rzucały ci się na szyję, jak słyszały polską mowę, kojarzyły cię z telewizji, jak słyszały w ogóle, że rozmawiamy po polsku, to były uśmiechy, to były fantastyczne zachowania. I naprawdę na tym można było bardzo dużo budować. Myśmy zaprosili masę polskich, znaczy masę do Polski, masę dzieci na wakacje, zaraz pierwsze w 2014 roku. To były dzieci tych, którzy zginęli na Majdanie, ci, którzy byli ranni, tych, którzy już zginęli wtedy w ATO, czy walczyli. No to były małe możliwości państwa. Nie było w ogóle chętne specjalnie do pomocy. To jakieś tam jeden, dwa projekciki. To przypominam, że to wtedy jeszcze była poprzednia koalicja. Ale żeby tutaj, kurczę, nie było tak, że w momencie, kiedy PiS doszedł do władzy, to już było tylko słodko i wspaniale, to muszę powiedzieć, że jakiegoś większego zrozumienia dla tego, co można budować i jak można budować, to też na początku nie było. Z jednej strony Ukraińcy też nie ułatwiali pewnych rzeczy, bo ja mogę być pozytywnie czy negatywnie nastawiony do Bronisława Komorowskiego, a jednak kiedy w dniu jego wizyty uchwalono, prawda, te wszystkie sprawy związane z tym, że UPA trzeba upamiętniać. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z pewnych uwarunkowań, które są tam zupełnie inne niż u nas, inne do tego spojrzenia, ale było to takie mało fajne, że w dniu wizyty polskiego prezydenta te rzeczy zostały wprowadzone. Ale ogólnie te lata zostały przespane, jeżeli chodzi o stosunki między narodami. Teraz się to absolutnie zmieniło, jest zupełnie inaczej. Ale Polska też nie do końca była przygotowana. I ja widziałem w momencie, kiedy myśmy zaczynali już te działania, bo jakby nasza pomoc, tutaj stowarzyszenia, zbiórki, wysyłanie czegoś, jakiejś pomocy na wschód, no to w 2014 było ogromne, w 2015 trochę mniejsze, w 2016, ale w 2018 one praktycznie zamarły. To tylko właśnie będąca tam cały czas nasza koleżanka Monika Andruszewska, no to co pewien czas nas trochę mobilizowała, żeby to jakby bardziej podkręcić. I niestety byśmy tą Ukrainę, no tak, nie dopieścili do końca. Nie dopieściliśmy jej do końca, a ona walczyła, bo to są naprawdę tysiące ofiar. To jest kilkanaście tysięcy zabitych, chociaż później jak rozkłada się to na dni, to tego nikt nie zginął, tego dnia dwie osoby, tego pięć, ale to są, kurczę, jednak w tej skali bardzo, to jest jednak bardzo dużo. Więc Ukraina walczyła, przygotowywała wojska, przygotowywała się do tego. Nie umiem powiedzieć, co się działo na linii jakby rządowej, bo to jest trudne do określenia. Jednak przez pierwsze dni główne obciążenie, przez pierwsze dni już tej takiej pełnoskalowej wojny, to główne obciążenie jednak było właśnie na ludziach, na organizacjach pozarządowych i chyba inaczej być nie mogło, bo trudno było cały czas trzymać w pogotowiu urzędników, którzy na wypadek wojny natychmiast wchodzą z tym wszystkim. Ja mogę powiedzieć, co to wyglądało u nas. Pierwsze 2-3 tygodnie wojny to się działania instytucji państwowych na naszym terenie opierały na pieniądzach, które myśmy zebrali, opierały się na samochodach, które żeśmy przywieźli, opierały się na 500, 600, 700 posiłkach wydawanych przez nas codziennie, znaczy opłacanych i wydawanych przez ludzi dobrej woli, z którymi żeśmy współpracowali. Ale potem się to wszystko genialnie zazębiło. to poszło w sposób po prostu fantastyczny, w jakiś sposób taki nieprawdopodobnie, jakby było wszystko genialnie przygotowane, bo i ludzie indywidualni, i pozarządówki, i samorządowe działania, i rządowe działania, to w którymś momencie zaczęło wszystko świetnie trybić. Na co się to przełoży? Trudno powiedzieć. Wszelkie badania pokazują, że jesteśmy najlepiej postrzeganą nacją w tej chwili na Ukrainie, co, jeżeli sobie przypomnimy 2013-2014 rok, no to jest dosyć pokazuje, jak wielki proces zaszedł i ile takiej roboty na dole zostało wykonanej, prawda? Poprzez przyjaźnie, poprzez wzajemne przyjazdy, poprzez pomoc, poprzez właśnie tego typu rzeczy.
Przemku, to tu ci przerwę, bo jednak Polacy zawsze mieli dobry odbiór na Ukrainie. W pewnym sensie zacząłeś o tej opowieści, o tych uściskach na Majdanie, tylko myśmy w to nie chcieli wierzyć. Wybacz, że dotknę takiej osobistej sprawy, ale w naszych relacjach ty nie chciałeś uwierzyć. To właśnie ja cię przekonywałem, zwracając uwagę na te gesty, że to nie jest tak, jak my opowiadamy bardzo często w naszych mediach, straszymy tymi Ukraińcami. Ale tak czy inaczej, niewątpliwie dzisiaj ten poziom zaufania, takiego wiary w nasze społeczeństwo, podziękowania jest nieprawdopodobny, olbrzymi. No, piękne plakaty, które widzimy też w Warszawie, które są sfinansowane przez stronę ukraińską z tymi podziękowaniami dla naszego narodu za to, że przyjęliśmy rodziny Ukraińców, którzy walczą na froncie. No aż to ciężko sobie wyobrazić. To na pewno jesteśmy w momencie historycznym, nad którym i wokół tych historii kiedyś powstaną niesamowite pewnie opowieści. I one są, i one tworzą się na naszych oczach. Ale wszyscy panowie właściwie tego dotknęliście. Widzieliśmy entuzjazm Polaków w czasie pierwszej fazy Majdanu, pierwszej fazy wojny w 2014 roku. Później to nasze zaangażowanie spadło. Czy nie jest tak, że teraz też ten scenariusz się pojawi i że ten moment, który jest bardzo istotny w naszych relacjach, że on znowu przepadnie, że zaraz utkniemy nie w tym, co nas połączyło, tylko w problemach z tym związanych. Wczoraj odwiedziłem, tak się składało, że pomagałem osobie, która tutaj mieszka u nas, korzysta z naszej gościnności, Ukraińce i korzysta też z polskich świadczeń. Pomagałem w rozwiązaniu problemu w ZUS-ie, gdzie nie może dobić się do należnych jej świadczeń, co chwilę są z jakichś powodów niezrozumiałych zawieszane i nagle okazało się, że te problemy dotyczą całej rzeszy ludzi, że tam są po prostu Ukrainki, które przyszły, chcą załatwić sprawę i najczęściej odchodzą z kwitkiem i mówią, więcej tu nie wrócimy, a w ogóle stąd wyjedziemy. Czy panowie, za chwilę nie będziemy mieli problemu polsko-ukraińskiego, a nie przyjaźni polsko-ukraińskiej? Dawid Wilczyn.
Rośnie do rangi problemu, w pewnym momencie nie wierzę, z bardzo wielu przyczyn, ale element, o którym wspomniałeś, jest pewny. Po pierwsze, każde najbardziej, nawet najlepsze i najbardziej głębokie działania pozytywne, no w pewnym momencie zaczynają słabnąć. No wracamy do swojego własnego życia. Niestety każda wojna, jeżeli nie jest wojną u nas, a nawet, prawdę mówiąc, pewnie wojna u nas, no w pewnym momencie zaczyna powszednieć, jeżeli mogę tak to ująć. Teraz jest pytanie, no oczywiście fundamentalne jest tu działanie rządu, niezależnie jaki to będzie rząd, żeby cały czas wskazywał Polakom, no to jest bardzo istotne, w którym kierunku idzie nasza polityka i że ta sytuacja obecna na Ukrainie i rozwiązanie jej w sposób dla Ukrainy korzystny jest absolutnie naszą racją stanu, ale tak samo i w tym momencie zupełnie fundamentalne będzie działanie właśnie inicjatyw oddolnych, bo tylko one gdzieś tam są w stanie utrzymywać to społeczne poparcie, ta aktywność będzie spadać i ona będzie się coraz bardziej rozmieniać, bo to jest naturalny proces społeczny. Nie ma społeczeństw idealnych i tak jesteśmy pod tym kątem dużo, że tak powiem, okazuje się bardziej idealistyczni niż społeczeństwa Zachodu. Niemniej w tym momencie wydaje mi się, że jest gigantyczną rolą właśnie osób tak bardziej oddolnie, czy to nas, żeby po prostu opisywać tę sytuację, cały czas przypominać o wadze, czy właśnie organizacji, które szefami są moi dwaj przedmówcy, w sensie dwóch różnych organizacji, ale to jest w tym momencie nasze fundamentalne zadanie, którego nikt za nas nie wykona.
Przemku, ty starasz się przypominać o tym, że ta wojna się toczy, starasz się, żeby ta atmosfera gdzieś nie przepadła, ta atmosfera poparcia dla ukraińskiego walczącego narodu. Teraz kolejny akt tego przypominania, wystawa, która właśnie dzisiaj została otwarta.
Wystawa będzie otwarta o godzinie 15.30 w Katowicach na Placu Wolności, ale już stoi, już jest rzeczywiście. I powiem Państwu, po co jest ta wystawa? No bo wszyscy wiemy, że ta wojna jest, prawda? No wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. No jest właśnie po to, żeby nam to uświadomić, czym ta wojna jest. My nie patujemy na tej wystawie trupami. Oczywiście, jeżeli zwłoki są, to są przykryte czy coś, ale te zdjęcia są naprawdę bardzo takie działające na wyobraźnię. I teksty na wystawie to są teksty osób konkretnych, prawda, które mówią, co przeżyły w tym czasie. Pokazujemy pewne zjawiska związane z tą wojną. Nie opisujemy jej, że tego dnia stało się to, tego, bo to jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie znajdzie. Chcemy działać obrazem i słowem, prawda? Ale oprócz tej wystawy, wydaje mi się, że w ogóle jest jeszcze jedna rzecz. Tak jak genialni są, absolutnie genialni są Ukraińcy, jeżeli chodzi o kwestie PR-owskie i to, co robi Zełański, to jest w ogóle jakieś mistrzostwo świata, chyba nieznane w ogóle w historii dotychczasowych konfliktów zbrojnych. O tyle nam też potrzeba pewnego PR-u. Myśmy zrobili chyba pierwszy na świecie film fabularny, taki pierwszy odcinek serialu, który spotyka się z fantastycznym przyjęciem, jak to pokazujemy właśnie w salach kinowych. Bo rzecz się dzieje i w Polsce, i na Ukrainie. Na razie zrobiliśmy o pierwszym dniu wojny. Właściwie wszystko się w tym momencie... Wszystko nam się w tym momencie kończy, ale zrobiliśmy to naprawdę niskimi kosztami, z dobrymi zawodowymi aktorami, z czołgami, z samolotami, z helikopterami, z walkami i tak dalej, i tak dalej. No ale nie możemy się przebić przez ten mur, że to jest potrzebne, że naprawdę za małe pieniądze możemy zrobić coś, co ludzi w jakiś sposób będzie nakręcać, bo będą co tydzień czekać na dalsze losy bohaterów małżeństwa polsko-ukraińskiego. Oprócz tego dzisiaj razem z MSZ-em, znaczy wczoraj był zrobiony przez nas razem z MSZ-em 8-stronicowy dodatek pod tytułem Sztuka Pomagania. Tam właśnie piszemy o tym, dlaczego ta pomoc jest potrzebna, jak ona wyglądała, co zrobiła Polska, jak społeczeństwo polskie pomagało, jak myśmy pomagali, jak NGO-sy pomagały. Staramy się tą całą pamięć bieżącą, jakby wbijać ludziom do głów. Oczywiście nie na zasadzie jakiegoś takiego przymuszania ich do czegoś, ale myślę, że bardzo potrzeba pewnej mądrej propagandy. My nie musimy za każdym razem pokazywać naszych polityków w garniturach, prawda? Dobrze by ich było pokazać właśnie bardziej czasami w moro wojskowym, jeżeli są na Ukrainie. No, czasami nie ma zrozumienia do tego, że takie właśnie działania będą bardziej oddziaływać na ludzi. My się w tym w pewien sposób specjalizujemy i nasza akcja Sztuka Pomagania właśnie, która się nazywa pod takim tytułem, robiliśmy jakieś aukcje obrazów ukraińskich artystów w Łazienkach Królewskich, no cały czas staramy się coś pokazać, coś nowego, żeby ludzie się właśnie nie znudzili, że to ciągle jest to samo, że te same twarze o tym samym mówią. Pokazujemy to w różnych sposobach. Moim zdaniem to jest sposób na to, żeby społeczeństwo podtrzymać w tym wszystkim. Teraz jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo ja tutaj się powołałem na sondaże, teraz też powiem o pewnych sondażach. Jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, to na początku wojny ponad 80% chciało pomagać i teraz też około 80% chce pomagać. Zmieniły się tylko kwestie pewnego podejścia do tematu. Mniej jest chętnych do tego, żeby Ukraińcy mieli specjalne świadczenia. Tutaj natomiast co do tego, że trzeba pomagać, to jest 100% i to się odbija bardzo pozytywnie na tym, jak Polska jest postrzegana przede wszystkim przez naszego ogromnego sojusznika Stany Zjednoczone i to wszystko może służy nam, dlatego że my pomagając Ukrainie doprowadzamy do szybszego zakończenia wojny. Każdy przedsiębiorca, który pomaga Ukrainie, część swoich dochodów daje na pomoc Ukrainie, doprowadza do tego, że ta wojna szybciej się skończy, czyli szybciej będzie można biznes.
Przemku, i pozwól, że Dawid Wilstein, bo akurat w tym momencie chce się włączyć do rozmowy. Dawidzie.
Chciałem tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo Przemek mówił właśnie o tym, że Polacy nadal chcą pomagać i że mają świadomość. Badania pokazują coś bardzo ciekawego. To znaczy, badania pokazują, że nawet jeżeli nasza sympatia do Ukraińców, danej osoby badanej, nie jest jakoś wyjątkowo silna, to i tak ona chce pomagać. To było niedawno całkiem eksploatowane przez różne lewicowe media jako dowód na to, że Polacy tak naprawdę, no właśnie, niby chcą pomagać, a tak naprawdę wcale nie pomagają. A cały dowcip polega na tym, że to pokazuje w pewien sposób naprawdę naszą dojrzałość. To znaczy, to nie jest z naszej strony po prostu taki efekt hura optymizmu i zachwycenia się Zełańskim, który rzeczywiście PR-owo to dobrze rozegrał. Okazuje się, że w Polakach, niezależnie jak widać od światopoglądu politycznego, bo aż 80% jest naprawdę głęboko zakorzeniona świadomość własnej polskiej racji stanu, która w tym momencie na Ukrainie także ma, że tak powiem, swoją własną bitwę, bo jest dla Polski konieczne, żeby Ukraina wygrała. I fakt, że Polacy mają tego świadomość, jest jednym z elementów, dla których to może tak długo trwać, bo jednak już długo naprawdę pomagamy i ten zryw społeczny jest naprawdę imponujący.
Panowie, połączymy się teraz z Ukrainą, gdzie jest Artur Żak i do tej naszej dyskusji wniesiemy też ten element muzyczny, ale związany z naszą rozmową, bo gdy jest Artur Żak, to oznacza, że piosenka będzie oczywiście z Ukrainy. Arturze?
W rzeczy samej, Pawle, chciałem zaprezentować utwór ukraińskiego rapera Skowki, Czuty Hymn. Ten utwór on poświęcił swojemu przyjacielowi, który zginął na wojnie. I przede wszystkim ten utwór jest poświęcony hymnowi. On rapuje, że do tego momentu, jak będzie słychać hymn na Ukrainie, to Ukraina będzie żyła. Zatem Skowka.
Rok inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
Rok rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2023 roku, ale my też przypominamy, co wydarzyło się rok temu i co działo się przez ten rok. Rozmawiamy z Przemysławem Miśkiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Pokolenie, i z Dawidem Wilsztajnem, wicedyrektorem radiowej Trójki, i osobami, które są świadkami tak naprawdę przemian na Ukrainie i wojny prowadzonej przeciwko Ukrainie przez Federację Rosyjską. Rozmawialiśmy i mówiliśmy o wystawie, którą Stowarzyszenie Pokolenie otwiera. Przemku, ja tylko uzupełnię informacje logistyczne związane z tą wystawą, bo otwarcie dzisiaj o godzinie 15.30 na Placu Wolności w Katowicach. Zdradzę Państwu, że widziałem już część fotografii tej wystawy i naprawdę warto ją zobaczyć. Warto zrozumieć jeszcze w taki sposób, czym jest ta wojna. Ale panowie, też informacja z Kijowa. Polska już przekazała Ukrainie pierwsze czołgi Leopard i ta informacja oficjalnie będzie przekazana przez premiera Mateusza Morawieckiego, który dzisiaj jest w Kijowie. To też kolejny bardzo ważny gest, i gdy rozmawiamy o tych działaniach pomocowych, to też możemy rozmawiać o tych działaniach, które nazwalibyśmy, Przemku, mianem solidarności. Polska od początku rosyjskiej inwazji okazuje Ukrainie solidarność. Przypomnijmy, że jeszcze w przededniu inwazji w Kijowie był prezydent Andrzej Duda, ale pierwszymi politykami rządowymi, którzy przyjechali do Kijowa, właśnie byli polscy politycy. Nasz premier, nasz wicepremier. Wtedy wylała się fala hejtu też w polskich mediach przeciwko naszym władzom, że jak można było pojechać do oblężonego Kijowa, że narażają swoje życie. Dzisiaj można powiedzieć, że w tej solidarności chyba w ogóle jesteśmy taką awangardą tej solidarności. Między innymi chociażby koalicja czołgów Leopard. Przemku.
Znaczy, jeżeli chodzi o kwestie solidarności, to kwestie, o których mówił prezydent Duda właśnie podczas wizyty Joe Bidena, to w ogóle jest coś absolutnie genialnego. To ja tutaj jestem pełen podziwu dla polskiego społeczeństwa, dla polskiej władzy. I ja powiem szczerze, jak ja przeczytałem te uwagi właśnie dotyczące wizyty Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, no to byle tam jeszcze byli premierzy Słowacji, Słowenii, więc jakoś nikt nie krytykował tamtych w naszej prasie, prawda? Natomiast naszych oczywiście należało skrytykować dla zasady, prawda? Zasady, bo na pewno w ten sposób Rosjanie dojdą do tego, gdzie jest bunkier, w którym ukrywa się prezydent Zełański, bo to no, dziesiątki, wszystko PR-owskie, niepotrzebne do niczego. Po czym się okazało, że niektóre rzeczy, które powiedział tam Jarosław Kaczyński, czy powiedział premier Morawiecki, zostały w zupełności przyjęte, a co najmniej dyskutowane przez społeczność międzynarodową. I wszyscy zaczęli się tego Kijowa, więc byliśmy tutaj jakby pierwszym krajem, który tego dokonał. Byli to bardzo znaczący politycy. I ta wizyta jakby zrobiła nieprawdopodobne wrażenie na Zachodzie. Za tym poszli inni. Uważam to za fantastyczną rzecz, która przejdzie do podręczników historii, tak jak wizyta Joe Bidena, jak ja widziałem te zdjęcia starszego pana w ciemnych okularach, który razem z dużo niższym Zełańskim idą na tle cerkwi, prawda? No, to było tak amerykańskie, to pokazywało Putinowi, czym ta wojna jest dla całego normalnego świata.
Ta wizyta, którą wspomnieliśmy, Przemku, wizyta Polski, premiera Polski, to wizyta też premiera Czech i Słowenii 15 marca 2022 roku, gdy Kijów znajdował się jeszcze w tym częściowym oblężeniu i tak naprawdę losy tej inwazji, co będzie dalej się działo, rzeczywiście było to bardzo niepewne. Przemek wspomniał o tym, że to stworzyło też taki moment, kiedy Polska trochę inaczej została, czy jest postrzegana na świecie. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że staliśmy się liderem wsparcia dla Ukrainy, też właśnie na szczeblu politycznym, Dawid Ilstein?
To jest oczywiste, zwłaszcza, że jeżeli chodzi w tym momencie o wszystkie najważniejsze elementy pomocy Zachodu, mówię o Zachodzie jako Unii Europejskiej, nie mówię w tym momencie o Anglosasach, czyli Wielkiej Brytanii i Ameryce, bo to jest jak gdyby osobny rozdział. Oni pomagają od samego początku bardzo konsekwentnie. Jeżeli chodzi jednak o Unię Europejską, to rola Polski jest absolutnie kluczowa. I w ogóle to, że do pewnych aktów pomocy doszło, albo to, że zostały one w odpowiedni sposób przyspieszone, to jest tylko zasługa lobbingu Warszawy i nacisku Warszawy w tej sprawie. Więc tutaj jest to rzecz absolutnie nie do przecenienia. Jeszcze wracając, no bo pytanie, na ile powinniśmy się skupiać w tym momencie na Polsce, ale no, ja czytałem w tym momencie, gdy wyjechali premierzy, do czego się teraz odwołujemy, czytałem także media czeskie i to jest jednak dla mnie coś niebywałego, bo w Czechach temperatura sporu politycznego jest bardzo ostra. To znaczy, tam się tłuką właśnie tak jak w Polsce, mówiąc kolokwialnie, jeżeli chodzi o stopień właśnie tego natężenia. Ale jednak w takim momencie wszystkie media stanęły za swoim rządem, który w tak kluczowej, kryzysowej kwestii zdecydował się na ten gest. No i to jest ta różnica między Polską a Czechami.
Gdy wspominamy o tym i mówimy o tym liderstwie Polski, to przypomnijmy, no to też te daty umykają, ale to 11 stycznia 2023 roku prezydent Andrzej Duda zgłosił pomysł przekazania czołgów Leopard na Ukrainę i wtedy też było takie powątpiewanie wielu ekspertów, czy to jest w ogóle realne. Dzisiaj możemy już powiedzieć, czołgi Leopard są na Ukrainie. Panowie, dzisiaj, gdy rozmawiałem z naszymi gośćmi, z bohaterami tych wydarzeń, z bohaterami naszej anteny przez ten ostatni rok i nie tylko, najczęściej zadawałem to pytanie, które wam zadam na koniec 24 lutego 2022 roku. Dawidzie, jak pamiętasz ten dzień? Gdzie wtedy byłeś? Jak dowiedziałeś się o tym, że Rosja dokonała inwazji na Ukrainę?
Prawdę mówiąc, wiedziałem, że ona dokona tej inwazji już kilka dni wcześniej, nie będę tego ukrywał, byliśmy przygotowani, ja w tym momencie byłem w strukturach decyzyjnych TVP, a dokładnie na odcinku TVP World, czyli anglojęzycznej stacji pod auspicjami TVP. Oj, to trochę zabrzmi kabotyńsko, ale bardzo szanuję ten projekt, więc pozwolę sobie pochwalić. W pewnym momencie, jeżeli chodzi o media publiczne, zachodnie, bo jakby wiem, że ty, Pawle, Monika, zresztą Monika była wtedy naszą korespondentką, bardzo wiele innych osób relacjonowało, ale to TVP World rzeczywiście udało się zbudować bardzo sprawną siatkę korespondentów wojennych, więc też kilka dni później na przykład byłem z Tomkiem Grzywaczewskim i z Jakiejem Marczykiem, na pewno wam znanym, w Wasilkowie i w Kijowie i jak gdyby razem nadawaliśmy.
Przemku, jak wyglądał ten dzień z twojej perspektywy?
No zupełnie odwrotnie, ponieważ ja do końca nie wierzyłem w sens tej inwazji. Ja uważałem, że Putin ma narzędzia do tego, żeby spadające już wtedy sondaże Zełenskiego, żeby je jeszcze bardziej pogonić, żeby doprowadzić do tego, żeby społeczeństwo ukraińskie zwątpiło w ogóle w sens tych przemian i za kilka lat w sposób, jakby powiem, bezkrwawy przejąć Ukrainę. Myślę, że tak naprawdę to też kwestie wewnętrzne zdecydowały o tym, że wtedy się zdecydował na tą aneksję, znaczy na to wejście do Ukrainy, takie pełnowymiarowe. Natomiast ja obudziłem się rano, włączyłem, jak to zwykle teraz każdy robi, telefon i zobaczyłem, że zaczęła się wojna. No i po prostu ogłupiałem, bo dwa dni wcześniej udzieliłem takiego dużego wywiadu na ten temat dla dziennika zachodniego. No i tam po kilku godzinach już byłem w Warszawie, jechałem wtedy do Warszawy z Katowic, zadzwonił do mnie dziennikarz, pytał, czy go autoryzujemy. No co ja mogę autoryzować? No, nie mogę nic autoryzować, bo jest wszystko odwrotnie niż powiedziałem, czyli w ogóle się nie znam na polityce. No, natomiast kolejnego dnia, już 23, 25, nie mieliśmy akurat promocji albumu Preckomu, no historii NZS-u naszego, no i tam 100 osób od razu się zaangażowało w pomoc, to byli profesorowie, lekarze i tak dalej, i tak dalej. Więc to ta akcja u nas w sposób naturalny ruszyła w sposób nieprawdopodobny i myśmy już tam po kilku dniach na koncie mieli kilkaset tysięcy, którymi można było dzielić i wspomagać. I wspomagać już tutaj uchodźców, no, które można było już wysyłać na Ukrainę. Już kończąc, bo wiem, że się bardzo śpieszymy, chcemy tylko zwrócić uwagę na jeden aspekt, prawda? Czym są organizacje pozarządowe? Wszelka decyzja dotycząca pomocy czegokolwiek na szczeblu urzędowym musi przejść pewną drabinkę, ileś podpisów, ileś decyzji. U nas to się odbywało natychmiast. Dostawaliśmy z granicy informacje, potrzebne namioty, bo ludzie zamarzają i wieczorem te namioty na granicy były i były nagrzewnice do tych namiotów. To nie to chodzi, że my jesteśmy tacy genialni, tylko taka jest struktura NGO-sów, dlatego państwo musi w dużej części postawić na te NGO-sy, które mogą mieć najszybciej pomoc.
Pawle, a powiedz mi, jeżeli oczywiście się mylę, ale mi się wydaje, że jakieś 2 tygodnie przed wojną myśmy się spotkali w Kijowie. Jeszcze była Monika. I miałem wrażenie, że trochę nasze spotkanie, po tym, że oczywiście miło było się zobaczyć, miało taki element, że tu się zaraz stanie coś potwornego, a wszyscy udają, że tego nie będzie.
Byliśmy nawet zaskoczeni, Dawidzie, tą atmosferą, bo spotkaliśmy się w ulubionej przecież naszej restauracyjce kijowskiej. Wydawało się, że świat jakoś toczy się normalnie, ale w duszach czuliśmy, że to nie jest to. Dobrze, że Monika Andruszewska została dzisiaj wspomniana kilkukrotnie, bo jestem takim nieobecnym swoim głosem, bohaterem, osobą, która zrobiła bardzo wiele przez ten ostatni rok, ale jest w swojej skromności. Nie chcę udzielać rozmów, nie chcę udzielać wywiadów, ale Moniko, my o tobie pamiętamy i wiemy, jak wiele zrobiłaś. Jakich heroicznych czynów dokonałaś. Chciałem się zapytać Przemka o to, jak zakończy się ta wojna, ale po tym, jak powiedział, że nie potrafi przewidywać, to w 2 słowach powiedz, Dawidzie, jak zakończy się ta wojna.
Mam nadzieję, że wygraną Ukrainę.
Ja też mam taką nadzieję. Dawid Wilcztajn, wicedyrektor Radiowej Trójki, Przemysław Miśkiewicz, szef Stowarzyszenia Pokolenie, byli moimi państwa gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję, a już za chwilę Kurier Ekonomiczny i Łukasz.